посиденьки.
Чили розмови українські.
Добрий вечір, Małgorzata Frymus.
Іван Сирник, вітаю вас сердечно.
То dość pracowity тиждень, ale tak naprawdę nawet pracowita niedziela. Na początku tygodnia byliście w Warszawie i odebrałeś ty, a także ksiądz Robert Rosa, odznaczenie. Odznaczenie, które przyznaje Petr Poroszenko, prezydent Ukrainy, na wniosek różnych ludzi, dla osób, które w sposób szczególny pomagają tym, którzy walczą na wojnie.
No i co ja mogę tu wskazać? Było tak?
W poniedziałek tak było, tak? To wszystko było w Łazienkach, tak. Wielka uroczystość.
Znaczy, Małgosia, ja nie lubię mówić pro sebe, pro nagrody jakieś, bo to tak poprawdzie to nie moja nagroda i nie dla mnie ta nagroda. Może przez moją osobę, dla tych wszystkich, jaki je znamy, jaki baczę tu potrzebę do pomagaty, trzeba było dać komuś odnomu, tak? Bo nie można wszystkim dać. Otóż ja tu nagrodu przekazuję wszystkim wam, jakie były z nami, jakie podtrzymujcie nas i jakie nie zapominajcie, że dziś w Ukrainie jest wojna, że do siechodni potrzebna jest nasza obecność tam, choćby czasami dobrym słowem, a to naprawdę bardzo. Bardzo, żeby przekazać im swoje ciepło, swoje serce, żeby one czuły podtrzymkę. Może czasami to bardziej wartuje jakiś datok, ale nie zapominajmy, wspierajmy ich, podtrzymujmy. I wam wszystkim rekomenduję tu nagrodę, jaką dziś przekazał Petro Poroszenko i prezydent Ukrainy. Nagroda, jaka pierwszy raz popała w ręki nie gromadzian Ukrainy, bo ona tak po prawdzie jest tylko i wyłącznie dla gromadzian Ukrainy.
To znaczy, jeżeli państwo poszukają informacji na ten temat, to okaże się, że już dzisiaj tego zapisu, że tylko jest dla obywateli Ukrainy, nie ma w tej nagrodzie.
No bo my złamaliśmy to, tak.
Zostało to zmienione. Wiem, że oddziały, z którymi pracujecie, współpracujecie i wolontariusze, którzy zgłosili was do nagrody, długo o to zabiegali. No trzeba było prawo zmienić, żeby można było regulamin tej nagrody, żeby można było wam tą nagrodę dać. O tym będę też rozmawiała z księdzem Robertem Rosą i proszę się nie dziwić, że właśnie w tej rozmowie z księdzem Robertem dowiaduje się, że Jan też otrzymał nagrodę, bo muszę państwu powiedzieć, kiedy wyjeżdżali, pytałam się trzykrotnie, a może nawet czterokrotnie Jana, czy tylko sam ksiądz dostaje tą nagrodę? Tak, oczywiście tylko sam ksiądz. Czy tylko ksiądz Robert Rosa? Tak, oczywiście, no Jan jest tutaj niezwykle skromny, ale powiedziałam, że cały był taki bardzo pracowity tydzień, w poniedziałek pojechaliście do Warszawy, a dzisiaj rano byliśmy, no niedawno wróciliśmy, byliśmy w Trzebiatowie.
Tak, siedmi wybory do miejscowych władz w Trzebiatowie, zwitno wyborczy zbory i tak się stało, że siechodni je wiceschodni, że panuje nowy głowa, pan Bogdan Patra.
A ustąpił wieloletni Wasyl
To co skaże, 35 lat.
Tak, chciałam powiedzieć, że były łzy, było wzruszenie, ale jest też siła i nadzieja.
Nie może być inaczej. Ktoś, kto 35 lat wydał swoje serce, swój każdy wolny czas dla gromady, był z tej gromadą, nie tak prosto siechodni wideityli i skażemy załyszyty tej post. Ja znaję i думаю, że pan Wasyl takoż nie załyszy tej gromady, win budy zawsze prysutni. Jak nie głowa, to jak to, jaki baćko dopomagaje i je zawsze z tej gromadą. Nie baczę inszej możliwości, także
no właśnie,
panie Wasylu, dziękuję wam dużo za te roki, długie roki roboty, tej, jakiej wy wkłały waszej drużynie, że was cierpiła z tylki roki.
Bo to, no i bardzo pomagała.
I pomagała, tak, to nie jest prosta sprawa.
Będę ci rozmawiała z panem Wasylem, ale także z panem Bogdanem. To na zakończenie naszej dzisiejszej to będzie na zakończenie naszej dzisiejszej audycji, ale wcześniej też chciałabym, zastanawiałam się, co ta informacja dla Ukrainy oznacza. Nie do końca rozumiałam, ale poprosiłam, by ksiądz Robert Rosa wytłumaczył mi, co to oznacza, że patriarcha Konstantynopola mówi, że każdy kraj powinien sam decydować o tym, jakim ma kościół. Mówimy o kościele prawosławnym. To jest dość skomplikowana sytuacja. Ksiądz Robert Rosa troszkę mi tą sytuację wytłumaczył, ale też rozmawiałam o tej sytuacji z Wiktorią Miruszniczenko i to, co mi powiedziała, jest bardzo jasne, choć niezwykle bolesne.
No pewnie powiedziała tak, jak to czują na Ukrainie i czego się spodziewają w tym momencie od tej nowej sytuacji, jaka już niedługo może mieć miejsce.
Myślę, że kiedy, choć to w czasach komunizmu było nieco inaczej, ale kiedy cerkiew była też w opozycji do państwa, może nie tak bardzo patriarchatu rosyjskiego, najważniejsze było, żeby można było się modlić. Dzisiaj ta sytuacja się bardzo zmieniła, jak bardzo się zmieniła, jak bardzo doskwiera wielu Ukraińcom, no to właśnie Wiktoria nam o tym powie.
Małgosiu, wróćmy jeszcze może do tego tygodnia. Ja bym bardzo prosił, bo jest druga informacja i też się państwu od razu podzielę tą informacją. W Szczecinie też dokonały się dzisiaj wybory nowego zarządu koła szczecińskiego i tutaj moje gratulacje. Przewodniczącym koła został pan Bogdan Bielecki. Także tak jak widzisz i tu.
Się dużo dzieje, no bo jeżeli są te wybory, to one się sukcesywnie we wszystkich kołach, bo ta kadencyjność jest wszędzie taka sama, odbywa, ale myśmy dzisiaj byli w Trzebiatowie, więc wiedząc o tym, że pan Wasyl Bilo będzie ustępował ze swojego stanowiska, dlatego tam pojechaliśmy, no ty oczywiście masz trochę inną funkcję tam, no ale dlatego byliśmy dzisiaj w Trzebiatowie. To jest bardzo ważne, żeby na rzecz społeczności mniejszości ukraińskiej miał kto pracować, a to wcale nie praca taka łatwa. Myślę, że w najbliższym czasie także koło szczecińskie odwiedzimy, ale teraz już czas odrobinę muzyki.
Все ж вигляда, синочка, пішов. пройшов у вічні сяйві юних літ. Лишилась мамі вишита сорочка, шинеля сіра, наче моноліт. А мати жде, все ж вигляда, синочка, пішов у вічні сяйві юних літ. Лишилась мамі вишита сорочка, шинеля сіра, наче моноліт.
Ojca Roberta Rosę odznaczono.
Ksiądz Robert Rosa został odznaczony medalem prezydenta Ukrainy za humanitarny udział w operacji antyterrorystycznej. Co innymi słowy można też przetłumaczyć bardziej po polsku, za udzielaną pomoc humanitarną w czasie akcji antyterrorystycznej.
No ale to jest 2016?
W 2016 roku był wprowadzony dekretem prezydenta Ukrainy
Z dnia
17 lutego 2016 roku ten medal został oznaczony. Jest to jedno z najnowszych odznaczeń państwowych Ukrainy. A tutaj jest seria. Tym medalem został odznaczony Jan Syrnyk i ksiądz Robert Rosa. Także, tak.
Naprawdę? To Jan Syrnyk mi powiedział, że ksiądz Robert Rosa dostał super odznaczenie. Słowa nie powiedział, że on także. Cały Jan, niezwykle skromny, czyli dwie osoby. Uroczystość odbyła się w Łazienkach, ale zorganizowana została przez ambasadę Ukrainy w Polsce.
Tak, no uroczystość z okazji stulecia państwowości ukraińskiej. Tak?
No właśnie, warto też przypomnieć,
świętujemy w Polsce stulecie niepodległości Polski. Ale no, musimy też pamiętać, że państwowość ukraińska także wtedy się rodziła ze znacznie większymi problemami i no, skutek był jaki był. Wiemy, że Ukraina nie przetrwała w agresji przede wszystkim radzieckiej, ale no, jest to cały czas jakby ten czas świętowania czy wspominania stulecia ukraińskiej państwowości. To nie jest tylko ten rok, bo wiemy, że państwowość ukraińska to jest też rok 1917, 18, 19, 20. Wiadomo, że rok 2018 to jest ten kulminacyjny moment.
Ten 18 rok nie jest nieprzypadkowy, bo z jednej strony oczywiście kończy się pierwsza wojna światowa, ale też wtedy wiemy, że w 17 roku, kiedy wybucha rewolucja październikowa, to oni jako pierwsi, przynajmniej tak było na początku, mówią, że każdy naród może stanowić sam o sobie. No, bardzo szybko o tym zapomnieli.
To był jeden z wielu takich, można powiedzieć, postulatów, tak, ale no wiadomo, że od samego początku ta demokracja rosyjska, jaka ona była, wiemy doskonale. Prawda?
Nie zmienia faktu, że w tym czasie Ukraińcy byli na chwilę wolnym państwem. Na chwilę, bo to niestety musieli dosłownie bardzo długo czekać. To nawet to rok był, czy niespełna rok?
Walki trwały właściwie nieprzerwanie. Jeżeli mówimy o tym, że na początku roku 1918 Ukraina miała jako taką autonomię, prawda, która no, też była obciążona obecnością wojsk okupacyjnych, prawda, czyli niemieckich, obecnością później wojsk polskich, które wiadomo tutaj w szczególności dotyczyło to Zachodnio-Ukraińskiej Republiki Ludowej. Nie? Te walki polsko-ukraińskie trwały długi czas i były też krwawe. Później oczywiście przewrót też Hetmana Skoropadzkiego, potem no jakby powrót do demokratycznej formy w ramach Ukraińskiej Republiki Ludowej i atamana Petlury. No wszystko to były kwestie takie kilkumiesięczne, tak? I cały czas była też walka z rosyjskim okupantem, nie tylko tym czerwonym, ale także tym białym. Krwawa walka o niepodległość, która zakończona była tragicznie. Wielu spośród żołnierzy Ukraińskiej Armii Ludowej trafiło tutaj do Polski, byli internowani. Malutki promil spośród tych żołnierzy był wykorzystany właśnie do tego, aby działać wspólnie później w ramach. Także Bitwa Warszawska to jedno, ale ja już mówię o tym okresie późniejszym, prawda, kiedy kilkudziesięciu tylko oficerów było przyjętych, tych oficerów kontraktowych do Wojska Polskiego. Prawda? No to są no to kwestie takie jest zagmatwane i tragiczne w wielu wypadkach. No, natomiast tutaj no, to wydarzenie warszawskie 10 września no, miało też tą wysoką rangę, dlatego że obecny był na tych uroczystościach minister spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, pan Czaputowicz. i czuło się to, tą rangę, prawda, tą niezwykłość, no też to miejsce, prawda, stara oranżaria.
No i te łazienki są wykorzystywane jednak do jakichś niezwykłych uroczystości, prawda?
No tak, no wiadomo, że jest to miejsce szczególne, żeby nie powiedzieć też magiczne. Mhm. No i czuło się to obecność, prawda, tych kilkuset gości zaproszonych. No i tak akurat się złożyło, że byliśmy z panem Janem Syrnykiem wyróżnieni tymi medalami za pomoc humanitarną udzielaną w czasie trwania akcji antyterrorystycznej. Wyróżnioną osobą także był pan Jakub Markowski, kierujący ośrodkiem rehabilitacyjnym Dobry Brat z Osieka.
Gdzie myśmy kiedyś tam byli.
Tak, tak. Z panem Jakubem współpracujemy. To jest ten człowiek, który wraz z ojcem jako pierwszy właściwie tak śmiało odpowiedział na potrzeby Ukrainy i przyjmuje od dłuższego czasu grupy ukraińskich żołnierzy na rehabilitację i na doleczenie, właśnie oferując swój ośrodek w Osieku.
No ja bym powiedziała, że on nawet wyciąga rękę i przywraca życie tym ludziom, bo oni bardzo często też psychicznie są bardzo okaleczeni, tak bym to nazwała, bo jednak wojna nie, to nie jest tak, że wojna nie pozostawia ran. Choć nie dla tego odznaczenia, nie dla tego medalu. Ksiądz pomaga. Ja przed chwilą też byłam w ośrodku i tam już kolejne dary są szykowane i to są dary szykowane tam daleko właśnie pod, nie chcę powiedzieć, że pod linię frontu, ale prawie tak, tam do tego domu dziecka widziałam, że są.
Linii frontu podobno nie ma, bo i wojny nie ma, prawda? To jest właśnie ta szara strefa, w której działają nasi znajomi, wolontariusze, którzy docierają do tych najbardziej potrzebujących i porzuconych, bo wiadomo, że ktoś im tam na pewno składał propozycję opuszczenia swojego domu, ale oni tak naprawdę nie mają gdzie się przenieść, są przywiązani do swoich czterech ścian, do swoich bliskich pochowanych gdzieś tam na cmentarzu, do swojego kawałka ziemi, który tam mają i nie wyobrażają sobie życia gdzie indziej, chociaż nad nimi latają bomby, wybuchają przy ich domach niekiedy. Są to sytuacje takie skrajne, no ale też myślimy o tym, żeby tym ludziom jakoś pomagać na tyle, na ile możemy, na ile są odważni nasi przyjaciele, wolontariusze, którzy tam do nich docierają. Będziemy wysyłali także wózki inwalidzkie dla poszkodowanych przez wojnę, 5 wózków inwalidzkich.
No ale nie odpowiedział ksiądz. Trochę cieszy ta nagroda? Czuje się ksiądz jakoś szczególnie wyróżniony?
No, oczywiście, no jest to jakieś docenienie naszego trudu kilkuletniego, który wkładamy wspólnie z panem Janem, realizując tą akcję pomocową Razem Pomóżmy Ukrainie. Docenienie też przez prezydenta Ukrainy, przez administrację prezydenta Ukrainy, i docenienie przede wszystkim także przez tych, którzy przyjęli tę pomoc i pamiętali o tym, że ta nasza akcja nie jest jednorazowym jakimś takim zrywem, prawda, żeby wykonać to, co nakazuje nam nasza wiara, nasza religia, ale jest to kontynuowana akcja z taką siłą od kilku lat, od samego początku, kiedy na Ukrainie był Majdan, prawda, później ci ludzie zaczęli przyjeżdżać do Polski, czy zostali przywiezieni do Polski, poszkodowani na Majdanie. No i później, kiedy się rozpoczęła agresja Rosji na Ukrainie. Także kilkuletnie nasze trudy, starania zostały docenione też przez tych, którzy gdzieś tam jakby złożyli wniosek o nadanie nam tych odznaczeń. To jest oczywiście też docenienie nie tylko naszej pracy, ale też wszystkich tych, którzy nam, bez których tej akcji nie moglibyśmy kontynuować. Czyli to jest docenienie też darczyńców, osób, które wpłacają regularnie swoje ofiary na konto, czy to Caritas naszej diecezji, czy na konto Związku Ukraińców w Polsce. To jest docenienie też wszystkich tych, którzy nas wspierają nie tylko finansowo, ale też, którzy przekazują konkretne rzeczy potrzebne tam na Ukrainie, z którymi konsultujemy, prawda, że ktoś ma możliwość przekazania takich albo innych rzeczy, które są tam akurat potrzebne, bo też musimy działać mądrze, prawda? Nie wszystko możemy kupować tutaj w Polsce, a
to można czasami kupić podwójnie za tą samą cenę.
Tak, dokładnie, możemy kupić tam podwójnie, a też my nie dysponujemy jakimś nieograniczonym czasem, prawda? Zarówno pan Jan i ja mamy wyznaczony czas urlopu i przede wszystkim zawsze jeździmy tam na Ukrainę w ramach naszych urlopów, no, a ten czas wiadomo,
Nie rozszerzy się. Ostatnio otrzymaliśmy taką informację, że oto Kościół na Ukrainie sam zdecyduje o tym, jakiego będzie patriarchatu, bo myślę, że my w Polsce nie do końca rozumiemy, że różnica między patriarchatem, mówimy o kościele prawosławnym, moskiewskim, a patriarchatem kijowskim jest i to dość zasadnicza. Nie rozumiemy tego, bo te cerkwie wyglądają dość podobnie. Z naszego punktu widzenia to jest niejasne. Może wyjaśnijmy, poprosiłam o to księdza Roberta Rosę. Wyjaśnijmy, bo z tym kościołem patriarchatu jednego i drugiego cerkiew grecko-katolicka ma tyle wspólnego, że jakby obrządek jest podobny albo no taki
mamy,
sam.
Mamy wspólne korzenie, tak? Tak naprawdę wszyscy modlimy się o to, żeby ta jedność kościoła kijowskiego powróciła. Czyli ta jedność, która była za czasów świętego Włodzimierza Wielkiego, chrzciciela Rusi Ukrainy. Wtedy chrześcijaństwo na ziemiach ruskich było w jedności ze stolicą Piotrową, popularnie mówiąc z Rzymem, tak? Ale w tradycji oczywiście tej bizantyjskiej, bo Włodzimierz Wielki przyjął chrzest z Bizancjum, z Konstantynopola.
Nie z Rzymu, tylko z Bizancjum.
Dokładnie. Ale wtedy Kościół pozostał w jedności. Po prostu ten ryt był na tyle bogaty, na tyle na te śpiewy, prawda, greckie, te ikony. To było bliższe Rusinom ówczesnym niż łacińska forma chrześcijaństwa. Co się stało później? No to wiemy, że te podziały liczne i wpływ tej wielkiej polityki na cerkiew kijowską doprowadziły do tego, że obecnie na Ukrainie funkcjonuje kilka kościołów prawosławnych, z których najliczniejszy, oficjalnie nazywający się Ukraińską Cerkwią Prawosławną, tak naprawdę kościołem ukraińskim nie jest. Przez wielu Ukraińców jest postrzegany jako kościół, cerkiew okupanta. Nawet niektórzy mówią, że kościół ten moskiewski na Ukrainie ukradł nazwę, bo oficjalna nazwa zarejestrowana to jest jako Ukraińska Cerkiew Prawosławna. Ale dodają od razu właśnie to, że to jest cerkiew patriarchatu moskiewskiego. Funkcjonuje też kościół, ukraiński kościół prawosławny, tak zwanego patriarchatu kijowskiego. I jest to kościół nieuznawany przez Moskwę, kościół niekanoniczny, tak się go nazywa, bo jakby ta struktura powstała bez uzgodnienia, wynikła przez bunt, niektórzy nazywają, arcybiskupa metropolity Filareta, w to w latach 90., prawda, kiedy on ogłosił tą XX wieku, wtedy on ogłosił, można tak powiedzieć, że świeża, wtedy ogłosił, prawda, tą niezależność kościoła, a jeszcze jest inny kościół prawosławny, tak zwany autokefaliczna cerkiew, ukraińska cerkiew prawosławna, która utworzona była w latach 20. To są te trzy największe struktury, z których tylko jedna jest uznawana w świecie prawosławnym za kościół kanoniczny, czyli ten kościół ukraiński, kościół prawosławny, który de facto jest kościołem moskiewskim po prostu na Ukrainie. I w związku z tym, że patriarcha Konstantynopola, Bartłomiej.
No możemy powiedzieć, że jest w pewnym sposobie takim papieżem kościoła wschodniego.
No można tak go uznać, że jest pierwszym pośród równych, ma to pierwszeństwo wśród tej struktury, prawda, kościołów patriarchalnych. Natomiast Moskwa ciągle aspiruje, że to ona, prawda, tutaj decyduje, że Ukraina jest terytorium kanonicznym, prawda, tutaj patriarchatu moskiewskiego, co, no, z czym wielu moich znajomych na Ukrainie prawosławnych no, mówi wprost, że te granice były przesuwane w sposób taki, kiedy Imperium Rosyjskie się rozwijało, prawda? Ta uzurpacja ciągłej jakby okupacji, nie tylko wojskowej czy państwowej, dominacji nad Ukrainą. Także tutaj ta religijna dominacja gdzieś znalazła swoje miejsce także na Ukrainie. Widząc to rozbicie Kościoła Prawosławnego, patriarcha Bartłomiej odpowiedział na wniosek prezydenta Ukrainy, który był złożony właśnie w tym roku, w związku z tymi długimi, prawda, takimi procedurami wewnątrzukraińskimi, prawda, gdy parlament Ukrainy się wypowiadał i prezydent poprosił o oficjalne nadanie tomosu, czyli takiego nadanie dekretu przez patriarchę Konstantynopola dotyczący, ten dekret ma dotyczyć ogłoszenia niezależności czy autonomii Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej, aby ogłosić właśnie autokefalię, czyli niezależność od, powiedzmy, kościoła moskiewskiego. No oczywiście podniosły się głosy gdzieś tam w Moskwie, że jest to w ogóle no, bliskie jakiejś herezji, że to doprowadzi do zniszczenia kościoła prawosławnego, do jakiegoś rozbicia, totalnej jakiejś rewolucji i anarchii i tak dalej, i tak dalej. Ale no, taki przykład z roku 98, kiedy patriarcha Konstantynopola właśnie ogłosił tomos, czyli dekret o nadaniu autokefalii dla kościoła prawosławnego w Czechach i na Słowacji, prawda? Czy to doprowadziło tam do jakiejś rewolucji, do jakiejś tam, prawda, anarchii i tak dalej? No, śmiem wątpić, no. Natomiast tutaj wiadomo, że jest to powiązane z tą wielką polityką także. Moskwa dążyć będzie i dąży na naszych oczach do podporządkowania sobie Ukrainy w każdej strefie. W każdej, także w tej strefie, sferze życia kościelnego i religijnego. No panika na pewno w Moskwie jest dosyć znaczna, tam czerwona lampka na pewno już się zapaliła, dlatego że słyszymy, są te doniesienia też medialne o tym, że ludzie po prostu też głosują nogami i wiele parafii tej tak zwanej cerkwi Patriarchatu Moskiewskiego przeszło do kościoła tego Patriarchatu Kijowskiego w ostatnich latach, szczególnie wtedy, kiedy duchowni kościoła tego moskiewskiego na Ukrainie odmawiali pochówku chrześcijańskiego żołnierzom ukraińskim, którzy zginęli w obronie swojej ojczyzny. No to przelało jakby czarę goryczy w wielu, wielu momentach i ludzie po prostu powiedzieli dosyć, tak być dalej nie może. No jakby mówię, to odbywa się głosowanie nogami też. Czyli przechodzenie, całe wspólnoty przechodzą do Patriarchatu Kijowskiego, czyli decydują się na pozostawanie w jakiejś, no, w tej strukturze niekanonicznej, tak? Natomiast, no, czy to jest normalne, żeby takie sytuacje miały miejsce w chrześcijańskim świecie w XXI wieku? No nie, dlatego taka, a nie inna decyzja jest patriarchy Bartłomieja, patriarchy Konstantynopola, aby podjąć działania o nadaniu statusu niezależności ukraińskiemu kościołowi prawosławnemu. Wyznaczył dwóch egzarchów właśnie, aby realizowali zadania w tym zakresie i zobaczymy, co z tego wyniknie, dlatego że no, obserwujemy i modlimy się o jedność kościoła. Tutaj w naszym przypadku chodzi o jedność kościoła kijowskiego. To obserwujemy, bo wszyscy jesteśmy zainteresowani, aby był pokój, aby był spokój, aby nie dochodziło do jakichś gorszących sytuacji. Zobaczymy, czy Moskwa będzie dalej przygotowywała jakieś prowokacje. Mamy nadzieję, że wszystko skończy się dobrze, że nie będzie tutaj jakichś gorszących konfliktów. Mamy nadzieję, że i w Moskwie zrozumieją, że ich kościół, prawda, na Ukrainie będzie tolerowany, prawda, ale wielu ludzi też no jakby odnajduje nową drogę, prawda? Szukając prawdy, spostrzega, że no nie po drodze im w ich życiu, prawda, z kościołem, który reprezentuje tutaj okupanta, kraj, który napadł na Ukrainę. Wielu też widzi, że i patriarcha Bartłomiej, prawda, jego zachowanie jest takie, a nie inne. Patriarcha Bartłomiej przyjechał na Ukrainę w ramach zaproszenia do wzięcia udziału w uroczystościach z okazji 1030 rocznicy, z okazji chrztu Rusi Ukrainy. Natomiast przyjechał do Kijowa, natomiast odmówił przyjazdu na te uroczystości do Moskwy, czyli odmówił przyjazdu do patriarchy Cyryla. Są to takie, można powiedzieć, gesty, ale bardzo znaczące. Miejmy nadzieję, że tutaj w przypadku tego procesu, bo to na pewno będzie długi proces zjednoczenia tego prawosławia na Ukrainie, że wszystko dobrze się skończy, że no, Ukraińcy jakby nie będą też niewolnikami tutaj w tym zakresie życia kościelnego, a rzeczywiście w przyszłości ta jedność zostanie odrodzona. Wszyscy jesteśmy w tym zainteresowani, a A my jako katolicy no, modlimy się o jedność i prosimy Boga o to, aby dawał mądrość przywódcom kościelnym i tym świeckim.
Czas, że na rozmowę z panią Wiktorią Miroszyczenko, jaką perypytowała Małgosia Frymus, przychaduję Wiktoria Miroszyczenko, se wołonter, paramedyk, jakby ktoś chciał bliżej znać, co po polsku ratownik medyczny, jaka 4 roky wrze na froncie, teper w Czestyni Łuchańskiej. My z ojcem Robertem Rosą był w niej bezpośrednio na froncie w berzni tego roku. Tam my się pobaczyły pierwszy raz i ona była także naszym poczesnym hostem na dniach ukraińskiej kultury.
Co to oznacza dla Ukrainy?
Це означає для України дійсно вільний дух, тому що я хочу вам сказати те, що от на власному досвіді, коли заходиш, ну, наприклад, я не розумію, як може існувати церква на території України вільної, Московського патріархата, бо всі знають, що Московський патріархат – це саме, ну, майже ФСБшна структура, яка працює на популяризацію саме Росії. І коли я заходжу в церкву, і, як там кажуть, поп, батюшка, він проводить службу, і в кінці служби він призиває всіх підтримувати Гундяєва, Путіна, і каже, що це єдиний правітель. Я задаю питання по поводу того, що а як можна церкву політизувати взагалі, як можна то робити. І коли мені той священник, кому я сповідалася, він мені каже, що я ворог, тому що я пішла на захист своєї країни, в мене то не вкладається в голові. Коли я приходжу в формі, хочу, мені от зараз треба зайти і просто зайти поспілкуватися з Богом в церкві. Я стаю в формі, бо я військова, я не можу зайти в церкву, бо мене звідти виганяють, тому що мені треба надіти спідничку, хусточку, і тільки тоді я можу зайти в церкву. Я не маю, я обмежена в спілкуванні з Богом, якщо це Московський патріархат панує дійсно в Україні.
І це може вияснімо теж нашим слухачам, бо мені, що не всі відомо, що на Україні, powiedziałabym, są dwa patriarchaty, czy były dotychczas dwa patriarchaty, moskiewski i kijowski. I one między sobą się, no nie wiem, zwalczały. To co to znaczy? Może wytłumaczmy naszym słuchaczom, bo myślę, że nie wszyscy rozumieją, co to znaczy. U nas jest jeden kościół katolicki i nie ma z tym żadnego problemu, czyli jest jeden episkopat i jakby jest jedna wykładnia dla kościoła, bo myślę, że tutaj te porównania są uzasadnione. A na Ukrainie jak to jest? Jest taki rosyjski, który moskiewski, który decyduje, który mówi, że tylko władza i Putin właściwe, i kijowski, który jest inny?
Sprawa w tym, że stosuje Moskowskiego Patriarchatu, to tam при тому, як ви зайдете в церкву навіть на богослужіння, ви отримуєте міцну дозу пропаганди в плані того, що Київський патріархат, наприклад, ну, що Український патріархат – це розкольники, це погано, це не існує, це не при... все, що відбувається стосовно Українського патріархату – це типу фарс і дійство, що вони постійно втлумачують, що неможливо навіть похрестити дитину чи зробити обряд соборування, бо це фарс. Це вистава. І це нав'язує, дійсно нав'язує Московський патріархат таке, що існує тільки єдина церква – це Московський патріархат. І тому вже це говорить про те, що хто, типу, господар. Але ж в вільній Україні, ну, я впевнена, що не повинно такого бути. Я хочу мати вільний доступ в церкву. Я хочу в церкву прийти тоді, коли мене кличе душа. І що зробив на даний час той московський патріархат, ну, особисто для мене? Він зробив з мене впертого агностика. Це людина, яка на даний час, ну, щоб я пояснюю, яка просто загубилася в цьому. Я не розумію зараз, що як відрізнити церкву від віри в Бога. Я знаю, що Бог є, я знаю, що Він єдиний, я знаю, що я можу навіть тут, знаходячись там в кутку якоїсь кімнати, в лісі на фронті, де б там не було, але я можу до Нього звернутися, я маю на Його підтримку підтримувати Його. Але ж коли моєю вірою керують ті, хто влаштовують політику в країні, в світі, то не повинно так бути. Я вчора мала честь бути присутня в церкві у отця Роберта Росса і була присутня при тому богослужінні. Вірите, в мене був шок. Тому що я чула, як люди, просто люди, які прийшли до церкви в неділю, як на свято, прийшли з дітьми, прийшли старі люди, які літні люди в візочках, і яких привезли їх онуки туди. І взагалі люди знали всі молитви на... Співали самі, це не то, що певчі десь стояли там в кутку і співали, а люди просто як вівці стояли, головами кивали. А ці люди, вони проговорювали ці молитви самі, всі разом. Це відчувалося таке враження, як ну, дійсно щось потужне, спільне. І я вам хочу сказати, що під час цього богослужіння, під час, я дуже уважно слухала саму молитву, то що... Казав і отець Роберт, і то, що співали люди. Я ніде не почула оцю політизоване. Я чула, що підтримка, що ми за Україну, що ми повинні пам'ятати свою історію, культуру, корні. Але я ніде не чула там призивів до війни. Але ж в Московському патріархаті я знаю те, що кожна куплена там свічка – це набої в серця наших хлопців. І це ну, дійсно так. Це не, ну, для мене це важливо, тому що коли я бачу, як московські попи освічують ракети, які потім летять в нас, ну, для мене це страшне.
A czy to coś zmieni? To jakoś ta sytuacja, że każdy kraj decyduje o swoim patriarchacie, o tym, kto jak przynależy, to coś zmieni? Czy patriarchat moskiewski będzie musiał się jakoś, nie wiem, wynieść z Ukrainy? Czy to coś zmieni?
No, ja spodziewałam się, że moskiewski patriarchat samolikwiduje się z Ukrainy.
No to myślę, że to... Piękne, bo tak naprawdę myślę, że najlepiej, gdyby każdy kraj decydował i rzeczywiście, żeby kościół był kościołem, cerkwia cerkwią i to miejsce, i żeby żadna świeczka nie była nabojem. Myślę, że to jest bardzo istotne, choć niestety w cerkwiach musimy opłakiwać swoich bohaterów. Dzień Boży minaje. Знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мов окаянний, і день, і ніч плачу на розпуттях велелюдних, і ніхто не бачить.
Бачите, які будуть жнива, схаменіться недолюдки, діди юродиві. Thank you.
Wasyl Bilo był przewodniczącym koła w Trzebiatowie. Ile lat? Chociaż dalej jest pan, został pan honorowym.
35.
35 lat był pan tutaj szefem tego koła?
Tak.
No i co, tak pan odchodzi bez łez?
No i widziała pani Łucję przecież.
Jakie to były lata? Bo zostawia pan ośrodek w bardzo dobrym stanie. Widzę, że wszystko jest wyremontowane. Bardzo dużo pan zrobił dla tego ośrodka. Miał pan...
To nie ja.
A kto?
Myśmy zrobili. Zarząd i członkowie. Ja to... Wie pani, to nie można... Ja nie przypisuję sobie zasługi, że to ja zrobiłem. Ja sam nic bym nie dał rady. Jak mówiłem, miałem zgrany zespół i dlatego tak jest.
Ilu was jest, tak byśmy chcieli powiedzieć, ja nie mówię ile tutaj dzisiaj przyszło, chociaż uważam, że dość dużo przyszło osób na to zebranie, na te wybory. Ilu was jest tutaj? Jaka to jest społeczność?
To znaczy, ile członków mamy, czy ile jest Ukraińców? To jest też pytanie.
No to ja nie wiem, jak pan chce odpowiedzieć.
No wie pan, Ukraińców dość dużo jest. No, a członków mamy gdzieś około 200 osób, no ale mówię, aktywność jest różna.
Tak jak wszędzie, to nie ma organizacji, żeby wszyscy członkowie ciężko pracowali, bo tak nie ma, z różnych powodów. Raz mają czas, raz nie mają czas, ale przez te 35 lat, no to cała wolna Polska, to pan tutaj, tak? To cały, jak od którego roku, jak 35 lat, to jeszcze przed 89.
Nie, od 82.
To nieźle sobie pan tutaj poczyna. Kiedy pan przyjmował, powiedział pan, że ten dom wyremontowany, wasza domiłka wyremontowana jest przez was. Ja tutaj przyjeżdżam co jakiś czas i widziałam, że kilka lat temu no, to spędzało sens z pana oczu, prawda?
No było tak, ale...
Ale się udało.
Się udało.
Co najważniejszego, jak pan myśli, co na barkach pana kolegi, co najważniejszego jest?
No cóż, utrzymanie, no nawet, bo nawet utrzymanie właśnie tego ośrodka, bo to jest z zewnątrz, my to utrzymujemy sami. Wszystkie prace to są prace społeczne, choć teraz nikt specjalnie społecznie pracować nie chce, ale...
No ale widziałam dookoła, to pan zamiatał dookoła, bo jest pozamiatane, czyściutko, wygrabione liście...
No nie ja osobiście, tylko żona.
Aha, czyli w rodzinie zostało, tak? Ale co, klucz dalej będzie pan miał, prawda?
Tak, tak. No, ja po prostu pracowałem i będę pracować, ale...
Ale już bardziej honorowo niż...
No ale wie pani co, no, w takim wieku już biskupi odchodzą na emeryturę, jak ja jestem, to ja też chciałem przekazać to młodym, a myślę, że... No, że oni są, no jak powiedziałam, moimi wychowankami i oni sobie dadzą radę.
Dadzą radę. No i nie odpowiedział pan mi, co jest jakieś największe wyzwanie, utrzymać nie tylko sam budynek, bo to jest oczywiście bardzo ważne, ale też społeczność, prawda?
Tak, tak, to właśnie chodzi. No chodzi, żeby to było jednak, no żeby pamiętali o tym, kim są nie tylko dziadkowie i rodzice, ale i dzieci, i wnuki.
Będą pamiętać, ja tylko państwu podpowiem, kiedy myśmy tutaj dzisiaj rano przyjechali z Janem, to się okazało, że waszą kaplicę remontujecie, a to przecież tylko tam Ukraińcy chodzą, powiedzmy sobie szczerze, do cerkwi maleńkiej, grecko-katolickiej chodzą Ukraińcy. Remontujecie ją.
Tak, tak i to kapitalny remont i będzie bardzo piękny.
Bardzo kapitalny, tak kapitalny, że nie możecie w ogóle tam mszy odprawiać, że no nie chcę powiedzieć, że są ściany prute i podłogi zrywane, ale prawie tak jest, bo tam do środka wejść nie można, bo te ławki, które dzisiaj są tutaj w ośrodku, tu i na scenie, przepraszam, że tak rozpoznałam teren, ale widzę, że wszystko zostało przyniesione, to też na waszych barkach ten remont? Nie tylko.
Nie tylko, no jest... Wie pani, taki remont zrobić to...
Nie jest prosta sprawa.
Nie jest prosta sprawa. No jest, dostaliśmy po prostu
dotacje
i za to się robi takie, ale to...
I resztę dorzucamy.
To jest nasza cerkiewka, to jest zabytek taki klasowy.
Panie Wasylu, z okna dalej pan będzie tutaj obserwował, co się będzie działo, a teraz ja idę do nowego. Jak się nazywa pan nowa głowa, czyli...
Bogdan Patra.
Czyli w dobre ręce pan oddaje.
Mam nadzieję.
Mam nadzieję, to ja idę do pana Bogdana. Bardzo dziękuję. Wytrwałości, dziękuję bardzo. Dziękuję. Panie Bogdanie, nowy szef koła w Trzebiatowie, pan?
Bogdan Patra.
No i jak się pan czuje po wyborach jednogłośnie? To nie takie proste, nie?
No na pewno nie. Dużo zadań przed nami. Mam, nie ukrywam, że mam parę pomysłów. Myślę, że z tą ekipą, z którą pracowaliśmy przez 30 lat, damy radę.
Przed chwilą pan Wasyl mi powiedział, to moi wychowankowie, czuję się bezpiecznie.
No tak, myślę, że jesteśmy ewenementem w skali kraju, bo jesteśmy w zarządzie z panem Wasylem od 1988 roku.
Czyli pan też, bo pan był w zarządzie, czyli pan doskonale wie, co tam się działo w środku, tak? Tylko, że jednak to ostatnie zdanie miał zawsze Wasyl, to on, można było na niego się obejrzeć.
Na pewno, jeśli jest szef, to trzeba się go słuchać i tak było u nas przez 30 lat. On miał ostatnie zdanie.
On miał ostatnie zdanie? Nie boi się pan tego teraz ostatniego zdania, że na pana barkach?
Myślę, że się dogadamy. Zarząd się zmienił, jest nowy szef, nowi zastępcy, fajni zastępcy, kompetentni myślę. Będzie dobrze. Jestem optymistycznie nastawiony na przyszłość.
No, pan Wasyl powiedział, że zresztą jednogłośnie też wybraliście go honorowym prezesem, więc on będzie tak jakby z góry mógł zawsze, tam mówię z góry, bo on ma piętro wyżej tutaj, patrzy na ośrodek i powiedział, że klucze dalej będzie miał, jakby trzeba było otwierać, to dalej będzie otwierał. Jakie takie najważniejsze przed sobą czuje pan zadanie?
Chciałbym odnowić życie kulturalne tutaj nasze ukraińskie w Trzebiatowie, szczególnie dzieci. No, dzieci chodzą na język ukraiński, ale chciałbym, żeby powstał jakiś na razie mały zespół.
Jeszcze za mało panu, jeszcze trzeba więcej. Lekcje same nie wystarczą.
Nie, lekcje nie wystarczą. Tu trzeba tańców, trzeba śpiewu, trzeba grania na bandurach, mandolinach, na naszych narodowych instrumentach i to jest moim priorytetem.
No trzeba, macie taką piękną scenę. Ja tu dzisiaj jak przyjechałam wcześniej sobie ją obejrzałam. Scenę macie prześliczną, my takiej w Szczecinie nie mamy. Rzeczywiście, myślę, że jakbyśmy zamknęli oczy, to bandurę byśmy usłyszeli, bo kiedyś tutaj nie jeden koncert się odbył.
Oczywiście, tu była założona pierwsza kapela banduristów w Polsce. Mój stryj był jej członkiem, założycielem był pan Petro Łachciuk, który później mieszkał w Szczecinie. No i byli słynni, jeździli od Sanoka po Szczecin.
Jest do czego nawiązywać.
Jest. Tradycje trzebiatowa jako kulturalne, jako występów zespołów i dorosłych i dziecięcych są bardzo duże i chciałbym do tego wrócić.
Mówi pan, że ja się muszę tej trasy bardziej nauczyć, tak? Częściej tu będę musiała być.
No myślę, że tak. Z początku na pewno nie będzie to aż może jakiś duży rozmach, ale z czasem coś zrobimy, żeby było o nas słychać.
Bardzo dziękuję. Dziękuję. Trzymamy kciuki.
Jeszcze raz chcę podziękować bywszemu głowie osredka w Trzebiatowie, panu Wasylu Bilo, ustupającej uprawie, ta składa jej pobażeń nowej uprawie, jaka stała pokłyka nas się dzisiejszego dnia w Trzebiatowie, jaką czoluje pan Bogdan Patra, ta nowej uprawie hurtka u Szczecini, jaką oczołuje Bogdan Białecki.
Jeszcze chciałam na zakończenie powiedzieć, ale dzisiaj już o tym nie powiemy, bo już czasu jest mało, ale będąc w Trzebiatowie zauważyliśmy, tamta społeczność oczywiście o tym wie, że cerkiew przechodzi gruntowny remont. Jak bardzo gruntowny, to można się przekonać tylko oglądając z zewnątrz, dlatego że i dach został zmieniony, i podłoga, jest nowa wylewka, wszystko zostało wyniesione, naprawdę, naprawdę ten zabytkowy, maleńki kościółek, cerkiew będzie wyglądała jak nowa, ale o tym myślę, że w najbliższym czasie także państwu poopowiadamy.
A się chodnie dziękuję wam za uwagę. Z wami były Małgosia Frymus
i Iwan Syrnyk.
A bułyce.
Posiedeńki. Czyli rozmowy ukraińskie.